Audioprzewodnik po gminie Brzesko. Część druga. Szczepanów.
Ziemię Brzeską można nazwać Ziemią Świętych. Po stronie południowej tego terenu, w Tropiu nad Dunajcem, przed 1000 lat mieszkał święty Świerat, który później wyemigrował za Karpaty. Ze Szczepanowa z kolei pochodził biskup Stanisław, który po zatargu z królem i męczeńskiej śmierci stał się symbolem odradzającej się państwowości. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej tej miejscowości położonej po północno-wschodniej stronie Brzeska.
Pierwszymi, o których wiemy, właścicielami Szczepanowa byli rodzice świętego Stanisława, Wielisław i Bogna. Jan Długosz w żywocie świętego Stanisława pisze, że wywodzili się oni z Prus i herbem Prus się pieczętowali. Sam Szczepanów wraz z okolicznymi miejscowościami Wokowice, Łęki, Przyborów, Mokrzyska i Sterkowiec tworzą parafię świętego Stanisława biskupa i męczennika oraz świętej Marii Magdaleny. Mówi historyk Jerzy Wyczesany.
Szczepanów w przeszłości był miasteczkiem. Świadczy o tym duży, prostokątny rynek, luźno zabudowany. W miejscowości w latach 1325-1327 wzmiankowany był kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny. Murowana świątynia, którą możemy oglądać do dzisiaj, powstała w 1470 roku i wzniesiona została przez Jana Długosza. Słynny kronikarz był kanonikiem krakowskim i proboszczem szczepanowskim. Po wybudowaniu świątyni uposażył ją, a także otoczył murem przykościelny cmentarz. Obecnie jest ona połączona z nowym kościołem, zbudowanym na początku XX wieku. Od południa i wschodu zachowało się gotyckie ogrodzenie, które nadmurowane zostało w epoce baroku.
Kościół Szczepanowski stanowi jedną z wielu budowli ufundowanych przez Długosza. Nasz wielki kronikarz był człowiekiem wrażliwym na tradycje i pragnął upamiętnić miejsca ważne dla Polaków. Czynił to głównie wznosząc budowle, przywołujące w pamięci ważne wydarzenia i ludzi. Nazwisko Długosza jako fundatora łączy się przede wszystkim z szeregiem kościołów parafialnych o charakterystycznym stylu.
Kościoły takie powstały w Chotlu Czerwonym, u ojców Paulinów na Skałce czy w Raciborowicach. W tej ostatniej miejscowości z inicjatywy Długosza wzniesiono też dzwonnicę, podobnie jak w Szczepanowie. Zasługą kronikarza jest również budowa dzwonnicy w Wiślicy, domu psalterzystów na Wawelu i bursy prawników w Krakowie. Mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Kościoły i domy mieszkalne fundowane przez Jana Długosza budowane były według pewnego schematu i przy użyciu bardzo podobnych materiałów, a była to cegła i kamień. Cegła stanowiła też często element dekoracyjny, co widać w Szczepanowie, głównie w części prezbiterialnej ścian kościoła oraz pod gzymsem. Wszystkie zresztą długoszowskie budowle zwieńczone są gzymsem sformowanych cegieł. Kamień został użyty głównie do budowy fundamentów i cokołu. Kamień jest tworzywem ścian, ale nie tylko okładziną. W konstrukcji zastosowano go w daszkach kapnikowych i w zakończeniach ścian szczytowych. Kamienne są też portale obramienia ścian, żebra i wsporniki konstrukcji sklepień, ale także tablice erekcyjne. Jedna zamontowana nad zachodnim wejściem z herbem Jana Długosza i druga w kruchcie południowej z postacią i herbem biskupa Oleśnickiego.
Kościół w Szczepanowie ma prezbiterium zakończone wielobocznym chórem. Do niego przylegają od północy podłużne zakrystie. Po stronie południowej znajdują się boczne kruchty. Prezbiteria i kruchty mają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Zewnętrzne mury otoczone są cokołami, fryzami i gzymsami. Kościół wyróżnia gładki szczyt.
Świątynia, przynależąc do stylu długoszowego, posiada jednak pewne niepowtarzalne i oryginalne cechy, wyróżniające ją z pozostałych budowli i świadczące o tym, że Długosz nie trzymał się sztywno jednolitych schematów, ale starał się je urozmaicać.
Na pewno odmienność kościoła w Szczepanowie wskazuje trójboczne zakończenie prezbiterium, które w innych kościołach z tego okresu bardzo często jest zakończone ścianą prostą, schody prowadzące na chór, a znajdujące się w grubości jednej ze ścian nawy. Odmienne jest też rozwiązanie żeber sklepień, które są uformowane w formie kraty i siatki.
Coraz więcej wskazuje na udział w fundacji kościoła szczepanowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, którego Długosz był zaufanym współpracownikiem. Jego herb, Dębno umieszczone jest na tablicy erekcyjnej, zdobiącej południową kruchtę kościoła. Wmurowano go obok herbów Leliwa, rodu melsztyńskich, ówczesnych właścicieli Szczepanowa, i długoszowego herbu Wieniawa. Pozwala to przypuszczać, że prace nad budową prowadzono być może właśnie na zlecenie Oleśnickiego, wówczas ordynariusza diecezji krakowskiej, a finansowo wspierali je również miejscowi właściciele, melsztyńscy.
Na tablicy nie ma nazwiska Długosza, ale jego herb umieszczony jest jeszcze na wspornikach żebrowego sklepienia prezbiterium oraz na zewnątrz kruchty, między portalem a koistym oknem.
Nowo wybudowany kościół został uposażony kielichami, kapami, ornatami i innymi potrzebnymi rzeczami. Z akt wizytacji biskupich z XVI i XVII wieku wiadomo, że wnętrze kościoła szczepanowskiego urządzone było bardzo bogato, jak na prowincjonalną świątynię. Tłumaczy to fakt, że parafia była stara, dość zamożna i miała majętnych opiekunów. Jej wyposażenie musiało być reprezentatywne, znana była bowiem szeroko jako miejsce kultu.
Najstarszy opis wyposażenia pochodzi z dokumentu wizytacji Radziwiłłowskiej z 1596 roku, który opisuje, że strop w nawie kościoła był malowany, a ściany pobielone wapnem. Dokument wspomina też o wyposażeniu, ołtarzach, tabernakulum, miedzianej chrzcielnicy i wizerunku Jezusa ukrzyżowanego. Z czterech ołtarzy dwa były główne, dwa boczne. Jeden z nich znajdował się prawdopodobnie w zakrystii.
Ołtarze miały murowane męsy zaopatrzone w pieczęcie w miejscu złożenia relikwii. Tabernakulum było drewniane, odgrodzone żelaznymi kratkami. Prawdopodobnie były to balaski, które oddzielały ołtarz od wiernych.
Najstarszy dzwon w Szczepanowie pochodzi z XV wieku. Być może ufundował go Długosz. Ma on łaciński napis: Sławmy Chrystusa za triumf Stanisława, który męczennikowi dał zwycięstwo nad tyranem. Z 1518 roku zaś pochodzi dzwon z napisem Święty Stanisław, Florian i Małgorzata, a z roku 1519 drugi dzwon z figurką świętego Stanisława i wskrzeszonego Piotra Wina, na którym znajduje się napis Święty Stanisławie, mężu wiecznie sławny życiem, cudami, męką, dobry pasterzu.
Obecnie Długoszowy Kościół jest częścią budowli nowego kościoła parafialnego powstałego w latach 1911-1913 i stanowi jego boczną nawę południową. Z prezbiterium zabytkowego kościoła przechodzi się przez drzwi, przez nieistniejącą dziś zakrystię, do prezbiterium nowego kościoła. Aby połączyć obie budowle, północna ściana nawy starego kościoła została wyburzona i utworzono dwa szerokie przejścia przedzielone kolumnami.
Dawny chór muzyczny dziś nie istnieje, ponieważ nie zrekonstruowano go po pożarze w 1914 roku, mówi autorka książki na temat Szczepanowa, historyk Monika Jawor.
Zachowała się romańska chrzcielnica, która może pochodzić nawet z XI wieku, a przez wiele lat pełniła funkcję kropielnicy. Do dziś przetrwały też schody wewnątrz murów południowej części nawy, które niegdyś prowadziły na ten chór, a teraz na mały balkonik, skąd po metalowej drabinie można wejść na strych kościoła. Wejścia na schody i na balkonik ozdobione są dwoma kamiennymi ostrołkowymi portalami. W kościele znajduje się także kropielnica kamienna z 1728 roku. Tynkowany wewnątrz kościół pokrywa polichromia wykonana przez Macieja Makarewicza w latach 1959-1961.
Ponieważ kościół długoszowy okazał się zbyt mały dla potrzeb parafii w 1911 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza szczepanowskiego, księdza prałata Szczepana Kosseckiego, przystąpiono do budowy nowego. Autorem projektu nowego kościoła był słynny wówczas architekt, profesor Politechniki Lwowskiej Jan Sas Zubrzycki.
Według niektórych historyków sztuki nowy kościół zdominował zabytkową budowlę. Twierdzą oni, że sylweta i tło zabytku uległy przez to całkowitej zatracie, choć jego korpus zasadniczy pozostał nietknięty. Nie stoi on już jednak sam dla siebie, lecz tworzy jakby niepozorną przybudówkę, dziwaczną przyczepkę nowej masywnej i rozległej budowli, która przyległa na całej szerokości jego ściany północnej.
Wydaje się, że z czasem przyzwyczajono się do wprowadzonych zmian. przy budowie nowego kościoła. W czasie tej budowy zburzono starą zakrystię kościoła długoszowskiego oraz znajdującą się przed nim po zachodniej stronie drewnianą dzwonnicę z XVII wieku.
Kościół wybudowany w XX wieku jest w stylu neogotyckim, murowany, nietynkowany, o charakterze bazylikowym. Od frontu wznosi się wysoka, strzelista wieża, posiadająca 5 kondygnacji. Przy wejściu do zakrystii znajduje się portal kamienny z XVII wieku z herbami Ostoja i Dębno, który został przeniesiony ze starego kościoła. Z zewnątrz świątynia jest bogato zdobiona elementami architektury neogotyckiej i eklektycznej. Na wieży zawieszone są 2 dzwony. Jeden z 1519 roku, drugi z 1534.
Kiedy w 1914 roku ukończono budowę nowego kościoła, wybuchła I wojna światowa. 23 listopada w wyniku działań wojennych na linii Dunajca wybuchy granatów wycofujących się wojsk austriackich wywołały pożar, który objął starą długoszową świątynię. Nowa budowla ocalała w całości, spłonął natomiast dach i drewniany strop na gotyckim kościele. Wypaliło się też całe zabytkowe urządzenie wnętrza, barokowe ołtarze, konfesjonały, chór muzyczny i organy. Ocalały tylko przedmioty, które wcześniej oddano do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie oraz brązowa chrzcielnica przeniesiona przed pożarem do nowego kościoła.
Gotycką świątynię odbudowano, potem zaś ponownie urządzono wnętrze. W 1930 roku nastąpiła konsekracja dobudowanego nowego kościoła. Ołtarz główny wykonano według projektu Jana Sas Zubrzyckiego na wzór tryptyku. W części środkowej znajduje się obraz świętego Stanisława obok figury świętego Piotra i Pawła. Po bokach sceny z życia świętego Stanisława, a nad głównym obrazem widnieje orzeł piastowski. Na dole, w podstawie męsy ołtarza, widoczne są 4 sceny biblijne, przedstawiające składanie ofiar Bogu.
Z lewej strony, między prezbiterium a nawą główną, usytuowana jest neogotycka ambona, pochodząca z 1920 roku, ozdobiona płaskorzeźbami 4 ewangelistów. W nawie bocznej, po prawej stronie, umieszczono późnobarokowy ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, pochodzący z XVIII lub XIX wieku. Został on tu przeniesiony z kościoła parafialnego w Bochni.
Na Szczepanowskim cmentarzu, kilkaset metrów na zachód od świątyni parafialnej, znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa. Został on wzniesiony w 1781 roku przez Stanisława Lubomirskiego.
Zbudowano go w miejscu, gdzie stał kiedyś dom rodziców Stanisława, Wielisława i Bogny. Od XVI wieku wznosił się tu drewniany kościółek. Obecna świątynia posiada murowane ołtarze, późnobarokowe z XVIII wieku. W głównym umieszczono obraz świętego Stanisława biskupa z fundatorami i herbem Dębno z początku XVI wieku oraz predelle ze sceną kanonizacji świętego i świętymi z XV wieku. Na uwagę zasługuje też klasycystyczny prospekt organowy.
Od strony południowej kościoła za drogą wyznaczono domniemane miejsce urodzenia świętego Stanisława biskupa. Łatwo je znaleźć, ma formę trójkąta obwiedzionego murem, a w jego wierzchołku znajduje się studnia. W 1861 roku wymurowano tu neogotycką kapliczkę. W przeszłości stała tu kaplica drewniana z 1596 roku, jednak uległa zniszczeniu pod koniec wieku XVIII.
Wewnątrz kaplicy w ołtarzu widnieje obraz pochodzący z XIX wieku, będący kopią obrazu z 1520 roku. Przedstawia on scenę narodzenia i chrztu świętego Stanisława. Ozdobiony jest drewnianą ramą o tematyce roślinnej. Ołtarz wsparty jest o 5 drzewa dębowego, pod którym według tradycji miał narodzić się święty Stanisław. Przekazy podają, że Bogna, wracając z pola, urodziła go pod tym drzewem i obmyła w pobliskim źródełku. Obok kaplicy znajduje się kamienny posąg świętego Stanisława biskupa na kolumnie z XVII wieku. Ludowe podanie ze Szczepanowa głosi, że o tym dębie to szeroko w całej Polsce wiedzą, że on taki ważny. Resztę dęba oprawiono w drzewo, aby go ocalić od zupełnego zniszczenia, gdyż go ludzie pobożni szczerbali na pamiątkowe krzyżyki, a także na lekarstwo, bo starty na proszek i wypity z winem uzdrawiać miał od febry.
Nad głównym wejściem do kaplicy widnieje portal z kartuszem, w którym umieszczony jest herb Lubomirskich Szreniawa. Po bokach wejścia znajdują się ślepe okna, nad którymi są murowane tablice z informacją o fundacji.
Zapisy Wincentego Kadłubka mówią, że biskup Stanisław poniósł męczeńską śmierć z rąk króla, którego napominał za okrucieństwo i cudzołóstwo. Źródła historyczne wskazują jednak, że przebieg zdarzeń mógł być inny. Między mediewistami i duchownymi toczy się w tej sprawie spór. Dla kapłanów biskup krakowski Stanisław to męczennik, który zapłacił cierpieniem i śmiercią za odważne przeciwstawienie się królowi, zbrodniarzowi. Niektórzy historycy, którzy analizują każde ze skąpych źródeł, skłonni są twierdzić, że śmierć biskupa była karą za nieposłuszeństwo wobec władcy.
Kiedy Stanisław zasiadał na krakowskim tronie biskupim, cesarz Henryk IV szykował wyprawę na Rzym, by obalić papieża. W odpowiedzi Grzegorz VII obłożył go klątwą. Cesarza zaczęli opuszczać sprzymierzeńcy, którzy rozpoczęli walkę o jego koronę. Doszło do rozruchów wewnętrznych, gdy niektóre księstwa próbowały uzyskać suwerenność. Dumny władca nie miał wyjścia, musiał się ukorzyć. W styczniu 1077 roku błagał papieża o zdjęcie klątwy, co też się stało. Jednak przywrócony do łask cesarz dążył do zemsty. Nie mógł wyprawić się na Rzym, dopóki nad Wisłą władał Bolesław II. Chcąc go zdetronizować, cesarz wykorzystał fakt, że możnowładztwo polskie było niechętne silnej władzy króla. W 1079 roku z inspiracji Niemiec i Czech doszło w Krakowie do antykrólewskiego buntu możnych. W rezultacie Bolesław został sądzony z tronu, a jego miejsce zajął uległy wobec Niemiec Władysław Herman.
Według historyka Tadeusza Wojciechowskiego strącenie Bolesława II było dziełem polityki niemieckiej i czeskiej. Zakłada on, że do tego właśnie buntu miał się przyłączyć krakowski biskup. Bunt zakończył się klęską Śmiałego i jego ucieczką na Węgry, zaś biskupa Stanisława rycerze królewscy pojmali i wydali pod sąd, co zakończyło się wyrokiem śmierci i egzekucją. Po obaleniu Bolesława bez sojusznika pozostał papież, przez co możliwe stało się pobicie Rzymu przez Henryka IV.
Jak było naprawdę, pewnie się nie dowiemy. Faktem niepodważalnym jest, że święty Stanisław to patron Polski, diecezji tarnowskiej i chrześcijańskiego ładu moralnego. Jego rola w scalaniu państwa po rozbiciu dzielnicowym jest olbrzymia. Tak jak członki świętego cudownie miały się zrosnąć po rozwałkowaniu przez królewskich siepaczy, tak i Polska podniosła się z okresu rozdrobnienia w silny organizm państwowy, który kilkaset lat później stał się jednym z najpotężniejszych w Europie. Zostawiamy Szczepanów, miejscowość rodzinną pierwszego polskiego świętego, i jedziemy do Brzeska, gdzie czeka nas kolejny etap wędrówki poprzez annały historii regionu.